Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, do niespełna pół godziny Aleksandra Kłapud-Wiśniewska.
I tę część programu rozpoczniemy od fragmentu rozmowy z Jakubem Chrenowiczem, dyrygentem, no bardzo jeszcze młodym dyrygentem, niespełna 30-letnim, ale już znanym w Polsce i znanym również u nas w regionie Filharmonii Pomorskiej. To nie jest jego pierwsza wizyta, kolejna. I nie tylko grał z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, zagrał tak jak dzisiaj, ale również grał z kapelą Bydgoszczensis. Człowiek zdolny i chyba bardzo lubiący swoją pracę.
Dyrygent to jest taki z zawodów muzycznych, gdzie dojrzałość, a już na pewno jakiś taki etap późny zyskuje się rzeczywiście po wielu latach działalności. Ja myślę, że dyrygent jest dość długo młody i ja nie mam jeszcze 30 lat, więc tak, czuję się młodym dyrygentem. Nie przeszkadza mi to i nie doskwiera.
Ale jest już pan od dawna samodzielnym człowiekiem, który sam projektuje swoją karierę. Choć związki z Antonim Witem na pewno wspomina pan i wspominać pan będzie, nie mogę o tym nie wspomnieć, Filharmonii Pomorskiej, w której Antoni Wit przecież też był szefem artystycznym i w której tej filharmonii wielokrotnie występował. Czego nauczył się pan od takiego mistrza?
To jest bardzo niezwykłe, bo nieraz sobie myślę, jakby z każdą próbą, z każdym kolejnym programem przypomina mi się, profesor mówił, że tak będzie, że tak jest, a ja mu wierzyłem, brałem pewne rzeczy na wiarę i im dłużej dyryguję, tym więcej spostrzegam tego, ile on miał racji, ile on miał takiej mądrości, nie tylko tej czysto artystycznej, czy odnoszącej się do utworów, ale do wielu sytuacji, które dyrygent w życiu napotyka i do wielu sytuacji, które musi rozwiązać. Jestem profesorowi bardzo, bardzo wdzięczny za to, że mogłem z nim pracować i uczyć się od niego. Zresztą nasze związki trwają, jest obecnie promotorem mojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.
Czego może nauczyć się dyrygent? Co można przekazać? A co już jest kwestią osobistą i osobistych umiejętności i predyspozycji?
Dyrygent na pewno może i musi uczyć się repertuaru, ale to jest podstawa, to jest absolutna baza. Dyrygent musi siedzieć i jak opowiadał profesora Wita, czyli Henryk Czyż, musi siedzieć i kuć, bo ci, którzy kuli, czyli Kowalski, Smith i Schmidt, to tych nazwisk jest najwięcej, te rody przetrwały, więc dyrygent musi przede wszystkim nauczyć się solidnie, regularnie i bardzo intensywnie pracować. A potem nauczyć się musi współpracy z ludźmi, choć to też może być w wielu kwestiach sprawa talentu, jakiejś emocjonalnej inteligencji, jakiejś umiejętności wyczuwania emocji ludzkich w czasie pracy. Tego się należy, uważam, uczyć i to należy też w sobie doskonalić. Oczywiście poza całą sprawą warsztatową, całą sprawą czysto artystyczną, tym całym rzemiosłem. To jest bardzo ważne. To jest praca z ludźmi, dyrygowanie i bez orkiestry dyrygent nie wyda nawet pół dźwięku. To jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać. Nie wolno dyrygentom o tym zapomnieć. Potrzebujemy się wzajemnie.
Beethoven i koncert potrójny, rzadko wykonywany. W czym tkwią problemy tego koncertu? Bo są też problemy, o których tu przed chwilą sobie przed rozpoczęciem naszej rozmowy rozmawialiśmy, na przykład w ustawieniu solistów. To też jest ważne, to są niby techniczne sprawy, mało istotne może, ale się okazuje, że wcale nie tak mało istotne, więc jakie wyzwania stoją i przed dyrygentem, i przed wszystkimi muzykami w takim właśnie utworze.
Tutaj właśnie rozmawialiśmy o problemach technicznych, o których publiczność czasami nie ma pojęcia, że my się zmagamy z jakimiś sprawami, ale naprawdę, żeby zagrać dla Państwa koncert, to my musimy różne także pozaartystyczne, czysto techniczne czy organizacyjne, jakieś tam problemy czy zadania rozwiązać, no ale koncert potrójny Beethovena ma jedną podstawową trudność. Trzeba znaleźć trio, które się podejmie wykonania tego dzieła i zrobi to świetnie, bo to musi być trójka solistów działających jako trio, czyli niezwykle dobrze zgranych, którzy mają to w repertuarze, więc ja sądzę, że dlatego ten koncert przede wszystkim nie jest grywany, że to wymaga naprawdę doboru specjalnego zestawu solistów. To nie są trzy osoby, które przyjechały do Bydgoszczy gdzieś skądś każda, tylko to są ludzie, którzy ze sobą pracują. Oni razem oddychają, wiedzą, jak ze sobą muzykować. To jest podstawowy problem tego koncertu i to jest muzyka nastawiona bardzo na tych solistów. Tutaj orkiestra towarzyszy, natomiast większość tej wspaniałej muzyki dzieje się rzeczywiście w tym zespole solistycznym. Zresztą bardzo się cieszę, bo soliści są wyśmienici.
Czy muzyka kameralna jest też w kręgu Pana zainteresowań? Jakieś mniejsze zespoły, którymi by Pan chciał zadrygować w Bydgoszczy, na przykład kapela Bydgoszczy?
No, ja z kapelą Bydgoszczy występowałem niejednokrotnie. Bardzo tę orkiestrę lubię, bardzo cenię tych muzyków. To też jest wspaniały zespół z własnym stylem, co ważne, co jest niezwykle ważne, z własnym stylem pracy, ale i z własnym stylem brzmienia. To są bardzo cenne rzeczy. Jest to jedna z nielicznych przecież. W Polsce nie ma aż tak wielu orkiestr kameralnych i to jest, uważam, bardzo cenne dla tego miasta, że działają tu te dwa wspaniałe zespoły, bo jest i orkiestra symfoniczna, i orkiestra, i znakomita orkiestra kameralna. I tak, moje spotkania z kapelą Bydgoszczy to jest zawsze coś innego, bo to jest zupełnie inna filozofia pracy z takim małym, zgranym zespołem, gdzie wszyscy po prostu razem oddychają i gdzie wszystko jest, gdzie są jak jeden człowiek, gdzie to jest jakaś totalna jedność, to jest świetne i zupełnie inaczej się podchodzi do takiego zespołu, bo to jest kwestia skali. Wielka orkiestra symfoniczna wymaga innego sposobu pracy, a maleńki kameralny zespół oczekuje od dyrygenta czegoś innego. O, w kameralnej orkiestrze można sobie na przykład pozwolić na to, żeby nad jakimś detalem, bardzo małym szczegółem pracować w sposób wytężony, czyli mówiąc krótko, powtarzać, szukać, żeby odnaleźć odpowiednie miejsce w orkiestrze takiej kilkunastoosobowej, już kapela to jest maleńki zespół, można sobie na to pozwolić w orkiestrze symfonicznej nigdy. No dyrygent powtarza coś no dwa razy, no trzeci raz, no ale cztery razy to już się nie powtarza. To chyba, że coś naprawdę jest, jakiś pożar, ale nie powinno do tego dochodzić. To jest zupełnie inna skala, zupełnie inną lupę, można powiedzieć, się przykłada do orkiestry, a do orkiestry kameralnej to można ze spokojem, z mikroskopem pracować. To jest inna filozofia pracy.
To było spotkanie z Jakubem Chrenowiczem, który poprowadził dzisiejszy koncert symfoniczny w Filharmonii Pomorskiej. No a teraz przeniesiemy się na statek. Przyzwyczaili nas przez 2 lata do świetnej organizacji festiwalu Rzeka Muzyki. Odnieśli spektakularny sukces, no i na tym się to skończy. Drodzy Państwo, Dominika i Waldemar Matuszakowie, przy oczywiście finansach, pieniądzach Urzędu Miasta Bydgoszczy, przez 2 lata organizowali Rzekę Muzyki.
Relacjonowało się Państwu ten festiwal bardzo skrupulatnie, między innymi również dlatego, że był na świetnym poziomie i na tym festiwalu pojawili się artyści z różnych bajek, że tak brzydko powiem, ale łączyła ich jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy to, że byli to wspaniali artyści i profesjonalni artyści i do tego byli w świetnej aranżacji, że tak powiem, bo było to również pięknie zorganizowane, zagrane i zapowiedziane.
Chcieli, aby tegoroczny festiwal był jeszcze lepszy, aby pomieścił jeszcze więcej gwiazd, no ale coś się wydarzyło. Wybudowano scenę przy Amfiteatrze Opery Nowa, no i Urząd Miasta postanowił zaoferować organizację Rzeki Muzyki kilku firmom, wśród nich również i pojawiła się rodzina państwa Matuszaków, ale przegrali tę walkę, przegrali ten konkurs. Będzie inna firma organizowała Rzekę Muzyki, tak więc festiwal oczywiście odbędzie się. Trzymamy kciuki za ten festiwal, bo to naprawdę bardzo ważna impreza w trochę pustyni kulturalnej, jaką jest Bydgoszcz podczas tych 2 miesięcy wakacyjnych.
Może nie tyle pustyni, bo rzeczywiście dzieje się więcej niż kiedyś i to dużo, dużo więcej, ale tego typu wydarzenie jest spektakularne, pięknie wkomponowujące rzekę właśnie, która przepływa przez miasto w ten kulturalny świat. No i przede wszystkim potrzebne, bo jeżeli przychodzi na to kilkadziesiąt, na wszystkie koncerty, podsumowując tę rzekę 2-letnią, kilkadziesiąt tysięcy osób, no to znaczy, że to jest bardzo potrzebna impreza.
No i wczoraj odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Waldemara Matuszaka i Dominikę Matuszak, podczas której zaprezentowali swój 2-letni dorobek, no i też przedstawili swoje żale, nieukrywane żale do Urzędu Miasta. Oczywiście w tym materiale też pojawi się druga strona, a więc pełniąca obowiązki rzecznika prezydenta Anna Strzelczyk-Frydrych. No i znów pojawią się 2 strony, 2 opinie, 2 wersje wydarzeń. Raczej tutaj na konkluzję chyba już miejsca nie będzie.
Stworzyliśmy i wypracowaliśmy markę Rzeki Muzyki. muzyki.
Dominika Matuszak.
Zatem nie zastanawialiśmy się, czy kontynuować tę ideę w 2016 roku. Byliśmy pewni, że chcemy rozwoju Rzeki Muzyki. W związku z tym jeszcze we wrześniu kontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Bydgoszczy. Odbyliśmy kilka spotkań i w związku z nimi w styczniu przedstawiliśmy gotową 50-stronicową ofertę na tegoroczną Rzekę Muzyki, absolutnie według naszej autorskiej koncepcji, a były tam między innymi koncerty artystów operowych z Austrii, Czech i Słowacji, koncert laureata konkursu szopenowskiego ze Stanów Zjednoczonych, koncert Waldemara Malickiego, Henryka Miśkiewicza, Krzysztofa Iwaneczko i wzorem ubiegłego roku koncert Niespodzianka, który znów zaskoczył całą Polskę. Ustaliliśmy wszystkich artystów, ale i ogólnopolskich patronów medialnych, jak i patronów honorowych, nowe rozwiązania logistyczne, a także dużego zewnętrznego sponsora, którego wsparcie byłoby dużą pomocą dla skromnej Rzeki Muzyki. Dlatego nagłe decyzje urzędników nas zaskoczyły. No, mnie pchnęły w chorobę, sprawiły, że poczuliśmy się po prostu oszukani.
Tak, no projekt był
Waldemar Matuszak.
Realizowany absolutnie autorsko i my jesteśmy jego autorami, choć miasto cały czas próbuje podważyć te kwestie, zarzucając nam, że to my mówimy nieprawdę, że to był pomysł miasta, że miasto się do nas zwróciło, zaprosiło nas do realizacji tego projektu tylko dlatego, że dysponowaliśmy jednostką pływającą. No to taki dosyć zabawny argument, ponieważ miasto ma barkę Lemara, która została wyremontowana za 2,5 miliona złotych i myślę, że dużo bardziej się nadaje do tych koncertów nawet niż nasz jantar stojący za naszymi plecami i taki argument nas tutaj absolutnie nie przekonuje. Są pewne kolizje dat, które Państwo z pewnością dostrzegą, jak wyświetlimy tutaj na slajdach informacje dotyczące właśnie kto, kiedy, do kogo się zgłosił. I dzisiaj już dotarła do nas taka informacja właśnie, że jeżeli nadal będziemy tutaj się wypowiadać w tym temacie, że miasto uważa, że szkalujemy miasto. No nie, my tylko chcemy dojść prawdy, drodzy Państwo. Chcemy dojść prawdy, chcemy wykazać to, że autorami tego projektu jesteśmy my. No nie widzę tutaj celu, żeby się boksować z tak silną instytucją jak Urząd Miasta i panem prezydentem Bruskim, gdybyśmy nie mieli argumentów. No niestety, a może istety, argumenty przemawiają za nami. Dlaczego problem się pojawił? Bo tak naprawdę miasto dopiero w tym roku zdecydowało się po raz pierwszy użyć nazwy, że jest właścicielem cyklu Rzeka Muzyki. Cały czas miasto funkcjonowało jako organizator. Umowy zawierane z nami były na zasadzie, że miasto jest organizatorem, my jesteśmy autorami scenariusza i konstruktorami całego tego przedsięwzięcia. No więc dopiero w momencie, kiedy pojawił się komunikat, że miasto jest właścicielem pomysłu, troszkę się zbuntowaliśmy, mówiąc szczerze, bo cały czas byliśmy w przekonaniu takim, że ten projekt jest nasz, a miasto w wydatny sposób nam pomaga go oczywiście realizować, a robimy to dla dobra Bydgoszczy, bo oprócz tego, że sami kochamy to robić, to po prostu Bydgoszcz na tym zyskiwała. Miasto powołuje się na datę 2013 roku, kiedy to niby Rada Miasta podjęła uchwałę, że planuje robić cykl koncertów na wodzie w 2013 roku. Ale my przypominamy, że my do pełnomocnika prezydenta w owym czasie, czyli pani Marzeny Matowskiej, zwróciliśmy się z taką ofertą w 2011 roku. W związku z tym naturalnym następstwem było, że miasto się przymierzało do tego projektu, prawda? No, musiało uchwalić jakieś środki, bo w 2011 nie było. W związku z tym w 2013 rzeczywiście miasto, Rada Miasta podjęła taką uchwałę, a w 2014 myśmy przyszli z kolejną ofertą dodatkową, już taką kompletną na cykl koncertów, i ona została zaakceptowana w 100%. Miasto nie zrobiło w kwestiach artystycznych, organizacyjnych zupełnie nic. Miasto oczywiście jest głównym podmiotem finansującym.
Co na to Urząd Miasta Bydgoszczy? Mirela Jaros, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Promocji Miasta, nie chciała sama odpowiadać na pytania. Natomiast miasto jeszcze przed konferencją prasową przedstawiło komunikat w tej sprawie. Anna Strzelczyk-Frydrych, Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej.
Już w 2008 roku miasto organizowało koncert na wodzie i wtedy powstał pomysł w mieście, czy w Urzędzie Miasta, żeby tą ideę kontynuować.
Czyli rozumiem, że sam pomysł organizacji koncertów na wodzie jest pomysłem miasta, że to nie było tak, że jak mówią Państwo Matuszakowie, że się zwrócili do Was w 2011 roku z takim pomysłem.
Chronologicznie, tak naprawdę musimy sięgnąć 40 lat wstecz, ponieważ pomysł na wybudowanie amfiteatru ze sceną na wodzie był już autorstwa architektów projektujących budynek Opery Nowa. Już wtedy w dokumentacji, my tą dokumentację też wiem, że posiadamy, była przewidziana taka scena na wodzie. Natomiast współcześnie, w 2008 roku miasto Bydgoszcz po raz pierwszy zorganizowało taki koncert na wodzie. Było to z okazji odbywających się wtedy Mistrzostw Świata Juniorów. Następnie w 2013 roku w budżecie zapisaliśmy zadanie związane z organizacją cyklu koncertów na wodzie. Plan był taki, żeby te koncerty, żeby sceną podczas tych koncertów była barka Lemara, którą miasto kupiło i restaurowało. Niestety, tu mogę też zaprezentować obszerną dokumentację, między innymi korespondencję pomiędzy nami a Urzędem Żeglugi Śródlądowej. Okazało się ostatecznie, że barka Lemara wiąże się, czy postawienie barki Lemara przy operze wiąże się po pierwsze z dużymi kosztami. Tutaj uwagi liczne właśnie były ze strony urzędu i w związku z tym zaczęliśmy poszukiwania niejako sceny pływającej. Taką sceną dość dobrą okazał się statek Jantar, którego właścicielem jest pan Matuszak.
Chce mi pani powiedzieć, że to nie firma związana z państwem Matuszaków się zgłosiła do miasta, a to miasto zgłosiło się do państwa Matuszaków?
Tak.
Ale zupełnie co innego mówią państwo Matuszakowie na konferencji, że to oni zgłosili się z taką propozycją imprezy już w 2011 roku, a propozycję ponowili w 2014.
Ja mówię to, co mówię.
Pytanie kolejne, no bo przez 2 lata Rzeka Muzyki odniosła spory sukces, chociażby 2. miejsce w miesięczniku Brief. No i teraz pytanie, dlaczego miasto postanowiło po tych 2 latach chyba jednak dobrej współpracy zrezygnować ze współpracy z państwem Matuszakami i zorganizować postępowanie ofertowe, czyli zwróciliście się państwo do 7 różnych instytucji, które mogłyby ewentualnie zorganizować Rzekę Muzyki.
W roku 2014 i 2015, czyli w przypadku pierwszej i drugiej edycji cyklu Rzeka Muzyki, miasto nie wysyłało zaproszeń do składania ofert, ponieważ działało w oparciu o prawo zamówień publicznych, konkretnie o artykuł 4. Wynikało to z faktu, że amfiteatr przy operze nie posiadał pomostu, a jednostka pływająca, która tymczasowo spełniała charakter sceny, należała właśnie do pana Matuszaka. Ale od początku było wiadomo, że statek Jantar będzie sceną, natomiast w toku rozmów okazało się, że firma, ta sama firma, jest w stanie nam tutaj zaprezentować swój autorski scenariusz na cykl koncertów, oczywiście którego nie kwestionujemy, tak? Mamy świadomość, że scenariusz pierwszej, drugiej edycji należy do strony, która nam go przedstawiła i po podpisaniu z miastem umowy realizowała.
I miasto było zadowolone z tej współpracy 2-letniej?
Było zadowolone i choćby dlatego w momencie, kiedy było wiadomo, że już trzeci cykl Rzeka Muzyki będzie mógł być zrealizowany na scenie wybudowanej, stałej scenie, zwróciliśmy się między innymi właśnie do tej samej firmy z prośbą o złożenie swojej oferty.
A to nie było tak, że po prostu państwo już nie chcieli współpracować z państwem Matuszakami?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nic takiego, znaczy proszę takich rzeczy nie sugerować nawet.
Ja się tylko pytam państwa.
Nam zależy na tym, żeby realizowany był interesujący projekt. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie kwestionujemy faktu, że państwo Matuszakowie byli autorem scenariuszy w 2 poprzednich cyklach. Natomiast w tej chwili zorganizowaliśmy konkurs ofert na nowe scenariusze. Jedynym elementem, który je łączy, jest wymóg miasta, żeby w czasie cyklu koncertów uwzględniono występ stypendysty prezydenta. I ten element zawierały wszystkie oferty, łącznie było to 5 ofert.
To dlaczego wybrali państwo akurat tę, a nie inną ofertę?
Jest to świeży, oryginalny scenariusz. Liczymy, że przypadnie mieszkańcom do gustu. Jest to scenariusz autorski, tak jak każdy inny, które zostały nam zaprezentowane.
Miasto niby szuka oszczędności, ale buduje obiekt, czyli pomost, ten, który szumnie nazywany jest sceną, za 2 miliony złotych. To jest 1 metr kwadratowy, bo to jest 4 na 25, kosztuje 20 tysięcy złotych. Żeby osiągnąć tę cenę, to statek jakikolwiek, który by tu przypływał do Opery Nowa, żeby był sceną koncertów, musiałby przypływać 800 razy, czyli przez 89 lat Rzeki Muzyki. No to ja się pytam, gdzie tu są oszczędności? No o czym my tu rozmawiamy, prawda?
Dodajmy jeszcze, że oprócz tego statki nadal będą podpływać, bo nowy pomost nie spełnia funkcji garderoby dla artystów, nie spełnia funkcji toalet, miejsca dla odpoczynku i miejsca, skąd artyści mają się na tej scenie pojawić. Konieczne będzie też zadaszenie sceny każdorazowo, co oznacza koszt kilku tysięcy złotych dodatkowych co tydzień. Wyjaśniając kwestię, na Jantarze zadaszenie było zrobione na stałe i sumptem gospodarczym również dzięki wsparciu sponsorów.
Prawda jest taka, drodzy Państwo, że to my składaliśmy oferty, tak jak już powiedziałem, pierwszą w 2011, a następną w 2014. I naprawdę, tak już puentując te wszystkie rozważania i dyskusje, czujemy się oszukani i mówię to z pełną jakąś taką świadomością tego słowa. Czujemy się naprawdę oszukani przez Urząd Miasta Bydgoszczy, który w sposób dalece niemoralny postępuje w naszym przypadku w tej chwili. Nie chcę używać mocniejszych słów, ale nazywam to dalece niemoralne. Ale ta niemoralność, drodzy Państwo, nie dotyczy tylko nas. Bo nazwa Rzeki Muzyki to jest też interesujący wątek. Otóż my składaliśmy propozycję do Urzędu Miasta koncertów o nazwie Bydgoszcz na muzycznej fali. Ten tytuł ewoluował na przestrzeni tych lat, ale ostatnia nasza propozycja była Bydgoszcz na muzycznej fali. Na kilka dni przed pierwszym koncertem edycji 2014 roku dostaliśmy telefon z Urzędu Miasta, co my na to, żeby to się nazywało Rzeka Muzyki. No więc szybka wymiana zdań z córką, oczywiście świetna nazwa, dwa wyrazy, uważam, że bardziej nośne medialnie, znakomita nazwa. I absolutnie natychmiast się zgodziliśmy na taką zmianę nazwy, ale dopiero teraz, kiedy zagłębiamy się w te wszystkie dokumenty, okazało się, bo to nazwa podobno wymyślona też w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Dopiero teraz, jak zagłębiliśmy się w te dokumenty, drodzy Państwo, to ta nazwa nie wymyślił jej nikt w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, tylko Fundacja Rozruch, drodzy Państwo, która kilka lat temu złożyła projekt do Urzędu Miasta innej imprezy na wodzie. To miało być spływ kajakowy, łódki, żaglówki, motorówki. Wszyscy przypływają do wyspy, dostają śpiewniki i mają śpiewać sobie. Ta fundacja nazwała tę imprezę nazwą Rzeka Muzyki. Oczywiście ta impreza nie została zaakceptowana przez Urząd Miasta, ale dokumenty w urzędzie cały czas spoczywają. Miasto w tej chwili już, nie wiem na ile świadomie, na ile nie, ale unika tego wątku nazwy w korespondencji z nami. My czuliśmy się bardzo źle z tym, że przez 2 lata używaliśmy nazwy, która tak naprawdę była czyjaś. Dlatego dotarliśmy do tej fundacji Rozruch, żeby przeprosić ich zwyczajnie za to, że posługiwaliśmy się tą nazwą, ale czyniliśmy to w nieświadomości.
Prawo do nazwy i logotypu posiada Urząd Miasta Bydgoszczy.
Anna Strzelczyk-Frydrych, pełniąca funkcję rzecznika prezydenta Bydgoszczy.
Zgodnie z tym, co zostało zapisane przez Urząd Patentowy, takie zgłoszenie miasto Bydgoszcz wysłało. Pod stosownym numerem Urząd Patentowy zaświadcza, że prawo do nazwy, tutaj pani redaktor może pozwolę sobie pokazać, i logotypu ma miasto Bydgoszcz.
Chociaż pomysł wyszedł z Fundacji Rozruch.
Nigdy Fundacja Rozruch do nas się bezpośrednio nie zwracała i nie kwestionowała tego.
Pozostaje pytanie, co dalej w związku z tym? Dla dobra mieszkańców i turystów przyjeżdżających na koncerty Rzeki Muzyki zaproponowaliśmy prezydentowi Bruskiemu polubowne rozwiązanie, które jednak nie zyskało akceptacji. Chcieliśmy, aby bydgoszczanie nadal mogli cieszyć się tym festiwalem. Tym bardziej czujemy się zawiedzeni i oszukani. No, nie możemy się godzić na łamanie naszych praw i zabieranie naszej własności. Jeżeli prezydent Bruski nadal nie będzie chciał polubownego rozwiązania sprawy, nie będziemy mieli innego wyjścia jak podjęcie kroków prawnych.
Tak, a te kroki prawne wiążą się ze zgłoszeniem do prokuratury łamania praw autorskich i praw pokrewnych w wykonaniu Urzędu Miasta, ale to już będzie jak gdyby zadanie dla prawników. Na razie spotykamy się z dużym nasileniem arogancji ze strony urzędu i tak naprawdę już teraz straszenie nas konsekwencjami prawnymi, wmawiając pewnie Państwu też, że to my kłamiemy, ale dokumenty są zupełnie inne i prawda jest zupełnie inna. Zresztą poza tą kwestią, kto wygra, kto przegra w tym całym postępowaniu, my chcieliśmy to wyrzucić z siebie, drodzy Państwo, ponieważ mamy wewnątrz siebie to poczucie, że rzeka muzyki to jest nasze dziecko po prostu.
Państwo Matuszakowie oczekują na jakąś odpowiedź od pana prezydenta, bądź też na polubowne załatwienie sprawy. Jeżeli nie, to mówią, że oddadzą sprawę w ręce prawników.
Po pierwsze, państwo Matuszakowie otrzymali odpowiedź od Urzędu Miasta, natomiast dwukrotnie nie podjęli korespondencji awizowanej przez pocztę, dlatego domagają się tej odpowiedzi, no ale to już nie nasza wina, tak? To po pierwsze. Po drugie, no, w związku z naszymi argumentami, mającymi umocowanie i w dokumentach, w mailach, jesteśmy zmuszeni teraz do tych tłumaczeń, a myślę, że nikomu to nie służy. I też uważamy, że w przypadku dalszych działań negatywnie wpływających na wizerunek miasta, ale też jego pracowników, podjęte zostaną przewidziane prawem kroki.
Rzeka Muzyki, jak Państwo słyszeli, w tym roku odbędzie się, będzie organizować inna firma. Natomiast pewnie obie strony tego konfliktu dają sobie czas w tej chwili na wyjaśnienie sprawy. I oby ciąg dalszy tej sprawy nie powędrował do sądu, co zapowiadają zarówno Waldemar i Dominika Matuszakowie, jak i Bydgoski Urząd Miasta.
Będzie inna rzeka muzyki. Posłuchamy, poczekamy, zobaczymy. No i oczywiście pewnie opowiemy Państwu i się spotkamy z artystami, mamy nadzieję.
Mamy zamiar relacjonować i tegoroczną rzekę muzyki.
My na pewno ze swojej strony możemy podziękować organizatorom dotychczasowym rzeki muzyki za bardzo owocną i dobrą współpracę.
Tak, za profesjonalne podejście do również współpracy z mediami, dzięki czemu Państwo mogli słyszeć punktualnie relacje i zapowiedzi kolejnych koncertów. A teraz już
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką wiedeńskich klasyków. Ale muzyką inną. Muzyką, która nie kojarzy nam się z wielkimi salami koncertowymi, a raczej z twórczością, która wiąże się ze stawianiem pierwszych kroków w dziedzinie odtwórstwa artystycznego. Wszak każdy szanujący się młody pianista marzy o tym, aby zagrać utwór poważnego, wielkiego kompozytora o wspaniałym nazwisku, podnoszącym jakby godność początkującego pianisty, gdy sięga on po repertuar takich twórców jak Ludwig van Beethoven czy Wolfgang Amadeusz Mozart. A jednym z pierwszych utworów grywanych na fortepianie przez młodych pianistów, albo nawet tych, którzy marzą o tym, aby kilka dźwięków znanych melodii wydobyć z fortepianu, jest słynny Dla Elizy. Dla Elizy to bagatela skomponowana przez Ludwika van Beethovena. Bagatela w tonacji A-moll, będąca pięknym przykładem muzyki jakże bezpretensjonalnej. Twórczości klasycyzmu, w której odnaleźć można wdzięk, szarm, ale także piękny urok klasycznej formy, w której powtarzający się fragment, powtarzający się temat powraca w końcowej części utworu. To nie tylko ułatwia młodym pianistom wykonanie, ale także sprawia, że każdy słuchacz ma wrażenie owej klarowności i czystości klasycznej formy. Zatem dziś nie początkujący pianiści, ale znakomici wykonawcy w repertuarze, po który tak chętnie sięgają ci, którzy rozpoczynają swoje muzyczne przygody ze światem wielkich klasyków. Ludwig van Beethoven, bagatela dla Elizy w wykonaniu Anatolia Ugorskiego. Thank you. Była to bagatela dla Elizy Ludwika van Beethovena. A teraz twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta, która wydaje się być trochę bardziej wyrafinowana, szczególnie jeżeli idzie o pianistów, w którym technika jeszcze sprawia nieco trudności. A do repertuaru szalenie kuszącego należy słynny Marsz Turecki. A Marsz Turecki to nie byle jaki fragment muzyczny, bowiem to trzecia część poważnej sonaty fortepianowej, sonaty Adur, w katalogu dzieł kompozytora oznaczonej numerem 331. I owa sonata, zgodnie z modą na turecczyznę panującą w wieku XVIII, zawiera trzecią część przypominającą właśnie energiczny turecki marsz. Alla Turca tak zanotował w partyturze Wolfgang Amadeusz Mozart, obdarzając tempem allegretto ową trzecią część sonaty. Dziś w znakomitym wykonaniu, mimo że to repertuar przecież dostępny uczniom podstawowych szkół muzycznych, tych, którzy lepiej radzą sobie z techniką pianistyczną. I repertuar, który kusi wszystkich, którzy bardzo chętnie sięgają po jakże znane muzyczne przeboje. Zatem trzecia część sonaty Adur Wolfganga Amadeusza Mozarta, słynny Marsz Turecki w wykonaniu Maria Hao Pires. Thank you. Był to słynny marsz turecki z sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta. A teraz inna sonata klasyczna, Ludwika van Beethovena. Ona bowiem z podtytułem Księżycowa zyskała sławę nie tylko pośród profesjonalnych pianistów, ale także tych, którzy stawiają pierwsze kroki na fortepianie. Bardzo często już większa ręka, większe możliwości wykonawcze prowokują do sięgnięcia po ową sonatę. Ona niestety czasami wystraszy pianistów tonacją cis-moll, w której jest skomponowana. Pierwsza część nietypowo, w wolny sposób rozpoczynająca cykl sonatowy to zagadka epoki klasycznej i nowatorstwo Ludwika van Beethovena w komponowaniu formy klasycznej. Ale to także przepiękny utwór, który wielu kojarzy się z romantyzmem. Wszak w twórczości Ludwika van Beethovena wiele przedświtów epoki romantycznej odnaleźć można. Zatem Adagio Sostenuto, czyli słynna pierwsza część sonaty księżycowej, czyli sonaty cis-moll op. 27 Ludwika van Beethovena, gra Wilhelm Kempf. Thank you. Była to pierwsza część słynnej sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z klasyczną muzyką przeznaczoną nie tylko dla wytrawnych zawodowych pianistów, ale dla tych, którzy chętnie sięgają po nuty największych przebojów tej epoki, słynne wariacje Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wariacje na temat piosenki A vous dirai-je maman, znanej pod polskim tytułem Poszły w pole kurki 3. To już jest naprawdę wyższa półka umiejętności pianistycznych. Wszak temat Poszły pole kurki 3 potrafi zagrać każdy, ale dobrnąć do 12 wariacji to już potrzeba nie lada umiejętności pianistycznych. Ale warto, warto pokusić się po ten gatunek tak chętnie wykorzystywany przez klasyków, którzy właśnie w wariacjach pokazywali umiejętności, kunszt wirtuozowski nie tylko doświadczonych, ale także i pianistów domowych, tych amatorów, którzy w XVIII wieku coraz chętniej sięgali po repertuar największych, najmodniejszych twórców swoich czasów, a wszak do nich należał Wolfgang Amadeusz Mozart. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania Klara Haskell, słynna klawesynistka i pianistka, w wariacjach C-dur w katalogu dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta 265, wariacje A vous dirai-je maman. A na kolejny wieczór muzyki klasycznej oczywiście zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.